Kochani, jakiś czas temu niektórzy z was prosili mnie o to, żeby coś usłużyć na temat szabatu, ponieważ szabat jest tym dniem, który występuje bardzo, bardzo często w Nowym Testamencie, a rzeczywiście powiem wam, że on jest kompletnie niezrozumiały. Nie wiadomo, o co w nim chodzi, jest jakiś konflikt, jest odczytywany zupełnie błędnie, zresztą nasza kultura, taka polska, europejska kultura, no nie ma zakorzenienia w szabacie, tak naprawdę nie ma pojęcia, czym on jest, czym on był i z czym to się je, że tak powiem. Cieszę się bardzo, że nie zrobiliśmy tego wcześniej, zanim nie mówiliśmy troszeczkę na temat prawa, bo trochę zahacza szabat o kwestię prawa, a żeby go dobrze zrozumieć, też trzeba zrozumieć właśnie, czym jest prawo, po co zostało dane, co my mamy jako chrześcijanie z tym prawem dzisiaj zrobić. I myślę, że to już się dużo wyjaśniło i wiemy doskonale. Ale dzisiaj chciałbym was zabrać wspólnie do takiego niezwykłego fragmentu, do Ewangelii Marka, bo to będzie głównym naszym tekstem. Nie szabat jako szabat, ale pewne wydarzenia, które mają miejsce w szabat. Jest to fragment, który właśnie opisuje troszeczkę ten wyjątkowy dzień. Ale kochani, wiem, że czytając w ogóle Ewangelię, czy takie fragmenty na temat szabatu, to mamy wrażenie, że Jezus jakby przekracza pewne ustalone normy, pewne zasady, czy wręcz niektórzy mówią, że Jezus szabat znosi, że jakby robi anulację szabatu, że on nie jest w ogóle potrzebny. Inni znowu mówią, że tutaj jest po prostu jakiś spór z faryzeuszami, że wręcz Jezus jakby postępuje w sposób taki, żeby sprowokować dyskusję. Tak czy siak myślę, że warto na to spojrzeć rzeczywiście, o co tu chodzi w tym tekście. I rzeczywiście to nie jest spór o jakieś szczegóły, o jakieś techniczne sprawy, technikalia, ale myślę, że głębsze spojrzenie w ten tekst pozwoli nam zobaczyć, że ten ciąg myśli, które są zapisane przez ewangelistę Marka, ale nie tylko, ono jakby prowadzi nas do pewnego objawienia, do objawienia, w którym naprawdę centrum jest Boża miłość i relacja człowieka z Bogiem. Ten tekst nas właśnie do tego prowadzi. I dlatego, kochani, żeby spróbować to zrozumieć, to najpierw zajrzyjmy do drugiego rozdziału Ewangelii Marka i do 23 wersetu, do trzeciego rozdziału, do 6 wersetu. Jeszcze raz, Ewangelia Marka, drugi rozdział, od 23 wersetu do później 3 rozdziału, aż przechodzimy, i do 6 wersetu. Jeżeli możemy nawet wyświetlić ten tekst, to będzie super. Jeżeli nie, to ja będę czytał. I zobaczcie, co pisze ewangelista Marek, drugi rozdział, 23 werset. A gdy Jezus szedł w szabat przez zboża, jego uczniowie zaczęli po drodze rwać kłosy. Wtedy faryzeusze mówili do niego: spójrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno robić? A on im odpowiedział: nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, i on i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść nikomu, oprócz kapłanów, i dał również tym, którzy z nim byli? Dlatego Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Jest Panem Szabatu. I wszedł znowu do synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę, i obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go uskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: wyjdź na środek. A do nich powiedział: czy wolno w szabat czynić dobrze, czy źle? Ocalić życie, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca powiedział do tego człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa, jak i druga. Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z Herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. No był totalny konflikt, można powiedzieć. Mamy szabat, mamy dwa wydarzenia, które łączą się w jedną całość, bo tak naprawdę to wszystko dzieje się w jednym dniu. I mamy ewidentny konflikt, który kończy się wręcz naradą faryzeuszy, żeby Jezusa po prostu zabić. Bardzo poważna sprawa, a można powiedzieć, to tylko chodzi o szabat, nic takiego. O dzień chodzi, o jakiś dzień. Kochani, zanim pójdziemy dalej i spróbujemy zrozumieć w ogóle, o czym tutaj jest mowa, to wpierw spróbujmy zrozumieć, czym w ogóle jest szabat i co tak naprawdę dzieje się w tych dwóch scenach przedstawionych przez ewangelistę Marka. Oczywiście, aby to zrobić, musimy pójść mocno wstecz i pójść aż do Mojżesza, a właściwie do pięcioksięgu i poszukać sobie w tych księgach, gdzie jest ten początek mowy o szabacie. Gdzie tak naprawdę on się zaczyna, aby móc zobaczyć jego prawdziwe znaczenie. I co się okazuje? Szabat pojawia się w Biblii przed nadaniem prawa. Zanim było nadane prawo, był już szabat. To jest takie dziwne trochę, prawda? Bo zanim w ogóle jakieś przepisy były, zanim pojawiło się jako przykazanie, to jest już na samym początku. Ponieważ kiedy otwieramy Księgę Rodzaju, czyli pierwszą Księgę Mojżeszową i czytamy opis stworzenia świata, to w pierwszym jakby rozdziale czytamy, że Bóg stwarza świat. Tworzy niebo, stwarza ziemię, zwierzęta oraz człowieka, kobietę i mężczyznę, czy mężczyznę i kobietę, żeby być poprawnym. Ale drugi rozdział rozpoczyna się stwierdzeniem, że siódmego dnia Bóg odpoczął od swojego dzieła. Księga Rodzaju, drugi rozdział, możemy sobie otworzyć, drugi, trzeci werset. W siódmym dniu Bóg ukończył swoje dzieło, które uczynił i odpoczął. Weichbot to jest taki hebrajski czasownik, którego rdzeniem jest słowo szabat. Siódmego dnia od wszelkiego dzieła, które stworzył i błogosławił siódmy dzień i poświęcił go, bo w nim odpoczął. I tu jest też hebrajskie słowo szabat użyte, bo w nim odpoczął od wszelkiego swojego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił. I w tym miejscu, w drugim i trzecim wersecie drugiego rozdziału, po raz pierwszy w Biblii pojawia się hebrajski rdzeń słowa szabat. Jeszcze nie jako nazwa dnia, ale jako czasownik opisujący Boże działanie. To słowo oczywiście w naszych Bibliach, nie wiem jak tutaj w warszawskiej, nie mamy jakby wyświetlonego, ale ja powiem wam, jak jest na pewno uspółcześnione Biblii Gdańskiej, jest jako odpoczął. Bóg odpoczął, jednak kochani, nie oznacza to odpoczynku z powodu zmęczenia. Że Bóg się zmęczył i musiał odpocząć, tak jak my to rozumiemy. Hebrajskie słowo szabat znaczy dosłownie zaprzestać, przerwać, przestać działać, zaprzestać działanie. To pokazuje, że od samego początku jakby prawda w szabacie była zakorzeniona nie w tym, że ktoś się zmęczył i odpoczywa, tylko że Bóg jakby ustanowił coś i skończył swoje dzieło, i ustanawia coś, co ma być podporządkowane całe stworzenie. Zaprzestał działania, zaprzestał tworzenia tego wszystkiego. To jest właśnie szabat i siódmego dnia zrobił szabat, przerwał temu to wszystko. I odtąd całe stworzenie ma być temu podporządkowane. Kiedy spojrzymy na to głębiej, to widzimy, że najpierw jest praca Boga. Bóg stwarza, porządkuje, oddziela dzień od nocy, nazywa, ustanawia pewien rytm, który działa, tak? Bo jest noc, dzień, jest wszystko w pewnym cyklu, jest wszystko w swoim rytmie pięknym i świat powstaje w działaniu Bożym. Potem przychodzi zaprzestanie, nie dlatego, że Bóg się zmęczył tym, co przed chwilą zrobił, ale dlatego, że wszystko dokończył, jest idealne, już skończył. I zostało to ukończone i wtedy Bóg zaprzestaje działania. Świat, mimo to, że Bóg zaprzestał działania, nie rozpada się. Chyba, że się rozpada, ja o czymś nie wiem. Kochani, Bóg zaprzestał działania, za przez to tej pracy, którą wykonał, a świat zaczął funkcjonować pięknie. Zaczął w swoim rytmie funkcjonować, pojawił się piękny ład, wschody słońca, zachody słońca, dzień, noc, pory roku, stworzenie funkcjonuje, wszystko w idealnym rytmie. Wszystko jest na swoim miejscu i to pokazuje, że stworzenie trwa, bo opiera się na Bogu, a nie na nieustannym wysiłku. Że to, co Bóg stworzył, jest tak doskonałe, że to na nim się opiera, a nie na jakimś wysiłku kogokolwiek. I właśnie ten czas, ten siódmy dzień zostaje przez Boga uświęcony. Czytamy i Bóg błogosławił siódmy dzień. W ogóle to jest takie dziwne, że Bóg błogosławi dzień, prawda? Bóg sam mówi o tym, że błogosławi ten dzień. I poświęcił go, czyli oddzielił go od wszystkiego innego, czyli uczynił go świętym dniem. Bo, dlaczego? Bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła, które Bóg stworzył, czyli jakby zaprzestał działaniu. Jest tak perfekcyjnie wszystko dokonane, że ten dzień jakby jest dniem patrzenia, czasem patrzenia się na Boże stworzenie, na tą doskonałość, którą Bóg dokonał. I to nie jest jakiś nakaz, to nie jest jako ciężar, ale jest to rytm życia, który ma prowadzić do ładu i do świętości człowieka. To nie jest żaden ciężar, jeszcze raz, to nie jest jakiś zakaz tylko, to jest pewien rytm, który prowadzi do ładu i do świętości człowieka. I po raz pierwszy w Biblii to nie miejsce, to nie świątynia, to nie jakaś ziemia, to nie człowiek zostaje nazwany świętym, tylko czas zostaje nazwany świętym. Z żydowskiej perspektywy to jest bardzo ważne, bo od zawsze szabat był nazywany świętem czasu. Czasu wydzielonego dla Boga, dla Niego. Przestrzeń, którą Ty i Bóg jesteście sam na sam. I to jest czas, według takiego myślenia żydowskiego, z takiej żydowskiej perspektywy, w którym człowiek przestaje panować nad światem, bo Bóg podporządkował świat człowiekowi, prawda? Poddał jemu, żeby tam zwierzęta nazywał i tak dalej, żeby zarządzał tym. Ale w tym dniu człowiek przestaje, jakby wie, jest świadomy tego i przestaje panować nad światem i przypomina sobie, że świat nie opiera się na jego wysiłku. Że świat nie opiera się na tym, że ja coś robię, dlatego świat funkcjonuje. A bez mnie to świat się w ogóle zawali. Czyli też pokazuje to, że nie ja jestem właścicielem stworzenia i to nie ja podtrzymuję świat w istnieniu. Ja muszę sobie o tym w ten dzień uświadomić. No i świat się nie zawali, jeśli człowiek przestanie działać. Ten jeden dzień. Chyba, że tak myślimy, że się zawali. Jak jeden dzień przestanę coś robić. Bo myślę, że dużo ludzi tak myśli. Więc tak naprawdę szabat stanie się przykazaniem dopiero później, ale zanim tak będzie, to jest jakby objawieniem pewnej prawdy o Bogu i o człowieku. Jest objawieniem, czym On jest. Jest taką przestrzenią, w której Ty jesteś z Panem, gdzie Twoja uwaga jest skupiona na Nim, nie na wykonywaniu czynności, to nie Ty jesteś Panem tego świata, to nie Ty podtrzymujesz swoją robotą ten świat i musisz o tym pamiętać, że to od Boga zależy to, jak to wszystko funkcjonuje, a Ty musisz się zatrzymać i jakby zrozumieć to. I po to był szabat. Więc można powiedzieć, że szabat to nie jest tylko jakiś tam odpoczynek, jak niektórzy myślą, że mamy niedzielę, to odpoczynek od pracy, bo to nie jest to. Ma zupełnie szerszy wymiar. Jest 6 dni, w których jest praca i jest ten jeden dzień, gdzie ja zaprzestaję. Ale nie po to, żeby tylko siedzieć na kanapie z pilotem w ręku, ale zastanowić się w ogóle nad życiem, nad istnieniem, nad tym, kto podtrzymuje ten świat, kto jest Panem wszystkiego, kto jest właścicielem wszystkiego i od kogo zależy Twoje życie. To jest ten dzień właśnie. I w Księdze Wyjścia szabat pojawia się już w dekalogu, w 10 przykazaniach, jako nakaz. Dane została zawarte przymierze na Synaju, Bóg daje przykazania dla Mojżesza i tam się już pojawia jako nakaz. Jednak Bóg nie zostawia tego jako nakaz dla nakazu, tylko bardzo dobrze to uzasadnia, po co to jest, po co to jest jako nakaz, po co to jest jako przykazanie. Wszystko ku temu, żeby to było dobro dla człowieka. Ten nakaz jest tylko po to, żeby uczynić dobro w kierunku człowieka. Pamiętacie, jak wiele razy mówiliśmy na naszych ostatnich kazaniach na temat prawa, że prawo nigdy nie miało na celu stłamsić człowieka, przygnieść go do ziemi? I tak nie jest. I również w tym przypadku tak nie jest. Więc Bóg uzasadnia to i tak naprawdę to pierwsze uzasadnienie powiedzieliśmy, ponieważ to pierwsze uzasadnienie polega na tym, że my mamy naśladować Boga jako Stwórcę, jako tego, który wykonał pracę i zaprzestał i jakby patrzy na te całe piękno stworzenia. I tak samo my mamy w tym naśladować Boga. Czytamy tak w Księdze Wyjścia 20 rozdziale 8 wersecie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Zobaczcie, w jakim w ogóle to, jakiej to formie jest napisane. Nie takiej nakładającej, takie jarzmo takiego czegoś, co przyciśnie mnie do gleby, jak niektórzy próbują to przedstawiać, tylko coś, co stwarza dla ciebie przestrzeń rzeczywiście takiej społeczności z Panem. Więc tak mówi. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale 7 dzień jest szabatem Pana, twojego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani bydło, ani twój gość, ani ten, który jest w obrębie twoich bram. Pan bowiem przez 6 dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest na nich, a 7 dnia zaprzestał. To można tak dosłownie przetłumaczyć. Jest tutaj napisane odpoczął. Dlatego Pan błogosławi dzień szabatu i uświęcił go. To jest ten jeden właśnie powód, dla którego właśnie szabat stał się przykazaniem. Że mamy naśladować Boga jako Stwórcę, jako tego, który stworzył świat. I przypomnieć sobie, kto panuje nad tą ziemią i nad niebem i nad wszystkim. Jeżeli sobie o tym pomyślimy. Drugie uzasadnienie, szabat miał być dniem pamięci od wyzwolenia od niewoli. Izrael miał pamiętać, kto wyzwolił go z niewoli. I czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 rozdział, 12 werset, gdzie Bóg mówi tak, przestrzegaj dnia szabatu, abyś go święcił, jak ci nakazał Pan twój Bóg. Przez 6 dni będziesz pracował, wykonywał wszelką swoją pracę. Lecz 7 dzień jest szabatem Pana twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy w tym dniu ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne bydło, ani twój gość, który jest w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służąca, jak i ty. I pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Egiptu i że Pan twój Bóg wyprowadził cię stamtąd potężną ręką i wyciągniętym ramieniem. Dlatego Pan twój Bóg nakazał ci obchodzić dzień szabatu. Dlatego, byś pamiętał, że byłeś niewolnikiem, że nie było ci łatwo, byłeś ciemiężony i musisz pamiętać teraz o tym dniu. Więc szabat przypomina, że Bóg jest wyzwolicielem. Ten dzień ma przypominać, że nie jesteś niewolnikiem żadnej pracy. Nie jesteś niewolnikiem pracy. Nie jesteś niewolnikiem żadnego systemu ani żadnego przymusu. To jest to. Bo Izrael nie był wolny przez wiele lat i przez dłuższy okres i rzeczywiście doświadczył ciemiężenia niewolniczych prac. I Bóg mówi... Ten dzień będzie odpoczynkiem, żebyś pamiętał o tym wyzwoleniu. Dlatego w szabat odpoczywa nie tylko pan domu, ale też sługa, cudzoziemiec, a nawet zwierzę. Ale to nie wszystko. Bóg mówi, że szabat miał być obchodzony jako znak przymierza między Bogiem a Izraelem. Jako znak przymierza. To jest bardzo ważne. W Księdze Wyjścia w 31 rozdziale Bóg nazywa szabat znakiem między Bogiem a Izraelem. I teraz ja nie chcę się wchodzić w długą historię, ale ta historia jest bardzo długa, ponieważ wiemy o tym, że Izraelowi można było zabrać wszystko. Można było zabrać ziemię, można było zabrać świątynię, ale nie można było zabrać szabatu. Szabat był tym znakiem przymierza między Bogiem a między ludem. I przez wieki, kiedy sobie prześledzimy życie Izraela, od wczesno mojżeszowych poprzez burzenie świątyni, odbudowanie, czasy Jezusa i późniejsze czasy i aż do dzisiejszych czasów, to szabat był tym znakiem przymierza między Bogiem a Izraelem i był bardzo ściśle obchodzony. Na przykład prześladowani Żydzi nie byli prześladowani tylko za to, że są Żydami, ale za to, że obchodzą szabat. Zakazywano im obchodzenia szabatu, a oni woleli zginąć, niż zrezygnować z tego. Tak było to ważne. To był znak przymierza między Bogiem a Izraelem. Oni doskonale o tym wiedzieli. I kochani, skoro my jesteśmy tego świadomi, że skoro szabat jest znakiem przymierza, to spór Jezusa w Ewangelii jest sporem o sam obraz Boga, kim On tak naprawdę jest. Ale też tak naprawdę jest spór o tożsamość Jezusa, kim On jest, że cokolwiek może tutaj w sferze szabatu powiedzieć albo cokolwiek interpretować. To jest bardzo ważna sprawa. Jeszcze jedna kwestia, która powoli prowadzi nas już do Ewangelii Marka, bo bardzo często w Starym Testamencie prorocy przedstawiali szabat jako dzień radości, jako przywilej, jako rozkosz, a nie jako ciężar. Nie jako coś, co człowieka ma wdeptać w ziemię. Coś, co spowodować, że będzie to dla niego wielkie utrapienie. Izajasz na przykład mówił tak, 58 rozdział, 13 werset. Jeśli powstrzyma swoją nogę od przekraczania szabatu, aby nie wykonywać swojej woli w moim świętym dniu, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, dzień święty Pana, szanowanym, jeśli go uczcisz, nie czyniąc swoich spraw, ani nie wykonując swojej woli, ani nie mówiąc słowa próżnego, wtedy będziesz rozkoszował się Panem, a wprowadzę cię na wysokie miejsca ziemi i nakarmię cię dziedzictwem Jakuba, twojego ojca, tak bowiem powiedziały usta Pana. Wiecie, takich fragmentów jest więcej i rzeczywiście jakby kiedy jest przedstawiany ten czas szabatu, on nigdy nie kojarzył się z czymś ciężkim, z czymś takim negatywnym w odbiorze. Zawsze była kwestia taka, że to miało być przestrzeń, w której ludzie żyją w takiej symbiozie z Panem. Izajasza 58 rozdział 13 werset. To jest bardzo ważna kwestia, bo kiedy czytamy Ewangelię, to szabat nie jest wcale tak przedstawiany. To coś tu nie poszło tak. Więc prorok nie mówi o ciężarze, nie mówi o udręce, nie mówi o strachu przed przekroczeniem przepisów, ale mówi o rozkoszowaniu się, o rozkoszy, o świętowaniu z Panem. I rzeczywiście szabat miał być dniem, w którym człowiek cieszy się Bogiem, a nie dniem, w którym boi się zrobić krok. Czy ja zrobię krok do przodu, czy do tyłu, czy ja coś wezmę do ręki i kawałek przeniosę, czy to już będzie przekroczeniem, czy nie. Wiecie, no niestety tak było w pierwszym wieku. Jezus był tego doskonale świadomy. Ale jeśli tak postrzegamy, ja to bardzo króciutko przedstawiłem, bo oczywiście czasu nie mamy, a musimy trochę do Ewangelii się zanurzyć, ale dopiero w takim rozumieniu szabatu, czyli nie coś negatywnego, ale wręcz odwrotnie, coś pozytywnego, w tym rytmie ustanowionym przez Boga możemy dopiero zajrzeć do Ewangelii Marka i zobaczyć, co Jezus robi z tym dniem i co czyni, że aż takie negatywne wywołuje emocje wśród faryzeuszy. Ale zanim, to jeszcze jedna uwaga, bo tu już nawiążemy troszeczkę do tego, co kiedyś mówiliśmy na temat prawa. Po wygnaniu babilońskim, kiedy Izrael zgrzeszył, nie był wierny Panu, kiedy chodził swoimi własnymi drogami, kiedy został uprowadzony do Babilonu, kiedy oni tam byli i kiedy jakby powrócili, było takie silne przekonanie i to przekonanie oczywiście było słuszne, bo było potwierdzone przez Jeremiasza, Ezechiela czy Nehemiasza, że Izrael został wygnany z powodu tego, że byli nieposłuszni Torze, tak? Nie byli posłuszni prawu. To było bardzo słuszne. Dlatego po powrocie z wygnania prawo, czyli Tora, staje się sprawą życia i śmierci. Sprawą życia i śmierci. Izrael nie chciał na nowo przekroczyć znowu Bożego prawa, żeby spotkało ich to, co spotkało wcześniej. Wyciągnęli z tego lekcję. Zaczęło prawo być czytane, odczytywane na głos, żeby każdy człowiek wiedział, czego Pan wymaga od Izraela. Ale szabat był najbardziej widocznym znakiem tej wierności. Szabat był najbardziej widocznym znakiem tej wierności, że jestem wiernym Torze, jestem wiernym prawu. Wiecie, i był naprawdę lęk Izraela przed utratą wszystkiego jeszcze raz, przed powrotem do niewoli, przed tym, żeby na nowo się to zadziało. I dlatego nauczyciele Izraela, ci uczeni, można powiedzieć, stworzyli tą halachę, o której mówiliśmy już tyle razy, czyli interpretację prawa, uszczegółowieniu prawa, co wolno, a czego nie wolno. Ona odgrywała właśnie taką rolę takiego płotu ogrodzonego wokół prawa, żeby przypadkiem tego prawa nie przekroczyć. Czyli bardzo mocno uszczegółowili przepisy, bo niektóre przepisy mówiły, no nie pracuj, tak, w czasie szabatu, ale co to znaczy? Co ja konkretnie mogę, a czego nie mogę? Więc intencja rabinów izraelskich była bardzo słuszna, tak? Bo oni rzeczywiście nie chcieli powrotu do niewoli, nie chcieli tego samego, żeby Bóg znowu jakby odwrócił się od nich z powodu tego, że oni nie szli Jego drogami, że nie chodzili według Jego dróg. I była ta zasada, zrób ogrodzenie wokół Tory i nauczaj ludzi tak, aby nie tyle nie przekroczyli tego ogrodzenia, bo to już za późno jest, ale intencja była taka, że nawet nie zbliżaj się do tego ogrodzenia, czyli trzymaj się od niego z daleka, czyli generalnie było na wyrost mówienie czegoś, co nie wolno, tak? Więc pojawiły się absurdy, można powiedzieć, które mówiły na przykład, że niesienie czegoś cięższego niż suszona figa to jest wykonywanie pracy. I oczywiście ja mógłbym wymieniać i wymieniać, bo tych przepisów, tych szczegółowych jakby przepisów, które nakładały uczynki zakonu, było dużo, dużo więcej. One były absurdalne. W związku z tym ludzie czuli, że dzień szabatu jest dzień udręki. Nie mogę nic zrobić, nie mogę rozpalić ognia, nie mogę tego, nie mogę tamtego, nie mogę przenieść, nie wiem, wody potrzebuję się napić, nie wiem, wody nie mogę przenieść z jednego miejsca na drugie. Nie mogę nic zrobić. Praktycznie ludzie czekali, kiedy szabat się skończy, bo można coś, wiecie, zrobić. Dzisiaj tak, do dziś jest tak w Izraelu. Izraelici, na przykład ci ortodoksyjni, to jak wchodzą do windy, to nawet przycisku nie mogą wcisnąć w windzie, tak, żeby pojechać na pierwsze piętro, więc, bo to już jest praca. Więc pomyślcie sobie, co to jest halacha i co to są uczynki zakonu. To teraz rozumiemy doskonale, z czym apostoł Paweł walczył. Więc rozumiemy też to napięcie między Jezusem a faryzeuszami, tak, którzy ustalili ten płot, ogrodzili Torę i mówili, haha, halo, halo, to już jest przekroczenie, tego już robić nie można. I w tym tekście pojawia się to właśnie, to właśnie napięcie, bo według faryzeuszy zrywanie kłosów przez głodnych uczniów i kruszenie ich w rękach i spożywanie to było przekroczeniem szabatu, to było przekroczeniem prawa. To było, nie zbliża się do płotu, bo porazi cię, tak? To było przesada, to było coś, co tak naprawdę zgubiło sens szabatu. Totalnie zgubiło sens szabatu. W 24 wersecie czytamy, wtedy faryzeusze mówili do niego, spójrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno było robić. Czy to był przepis, który znajdujemy w księgach mojżeszowych, przejrzyjcie sobie, przewertujcie sobie dokładnie. Gwarantuję wam, że tego nie znajdziecie. To była halacha. To były uczynki zakonu. To były To była nauka starszych, która nałożyła ten płot na prawo, żeby go nie przekroczyć. Więc dla faryzeuszy uczniowie wykonywali technicznie zakazane czynności, ponieważ oni żeli, bo zrywali kłosy i mucili ziarno, bo rozkruszali je w rękach. I tu pojawia się pewien paradoks, ponieważ halacha, która miała tak naprawdę na celu, bo intencja była dobra, ona miała na celu chronić życie, ochronić życie człowieka przed przekroczeniem prawa, w gruncie rzeczy stała się zasadą kosztem człowieka, gdzie człowiek w ogóle się nie liczy. Człowiek się nie liczy, liczy się zasada. I zobaczcie, interpretacja prawa, w której głodny uczeń staje się przestępcą, który idzie, tylko zrywa kłos, w rękach rozciera i je. Stał się przestępcą prawa, według faryzeuszy oczywiście. To pokazuje, że tak naprawdę faryzeusze odwrócili porządek stworzenia, wyzwolenia i sens szabatu. W ogóle nie ma znaczenia. To, czym pierwotnie szabat był, to tutaj jest odwrócone. Praktycznie człowiek się nie liczy. I właśnie w tym miejscu, dlatego ja teraz to rozumiem, co Jezus dalej powiedział, bo powiedział zdanie kluczowe. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Rozumiecie, o co Jezusowi chodzi? On próbuje do ich serc powiedzieć, halo, zobaczcie, po co to było ustanowione, jaki jest sens szabatu, po co on jest dany. Jezus wcale nie próbuje znieść szabatu teraz, jak niektórzy mówią, ale pokazać jego tak naprawdę intencje, jego ścisły sens, taki, jaki miał zamysł Boży od samego początku. I Jezus przywraca ten właściwy porządek, można powiedzieć, w tym miejscu. Pokazuje to, jaki jest rdzeń prawa. To już o tym mówiliśmy, że intencją prawa jest miłość. Jest miłość do człowieka, żeby człowieka ratować, dać mu życie, przywrócić go, a nie go stłamsić, a nie zrobić coś w jego życiu, co spowoduje, że człowiek umiera. I tak naprawdę, żeby to pokazać, co jest rdzeniem w ogóle prawa, bo Jezus jakby daje pewien przykład, który nie jest typowo przykładem o szabacie, ale o pewnej zasadzie, która mówi na temat prawa, na temat przepisów prawa, bo sięga do przykładu Dawida i mówi, że Dawid i ci, którzy z nim byli, kiedy byli głodni, to weszli do domu Bożego, jedli chleby pokładne, które nie można było według prawa, według ściśle litery napisanej, nie wolno było jeść nikomu, oprócz kapłanom. Natomiast Dawid, ponieważ był w potrzebie, ponieważ był w bardzo trudnej sytuacji, bo jeżeli sobie całą historię przeczytamy, to zobaczymy, zagrożone jego życie, liczy się człowiek, liczy się miłosierdzie Boże, liczy się miłość. Po to jest w ogóle dane prawo, a nie po to, żeby człowieka nie liczyć się z nim i powodować śmierć u niego. Więc Jezus daje ten przykład, pokazuje, zobaczcie, jaki jest rdzeń prawa, popatrzcie na przepisy. I kochani, w samym sercu prawa nigdy nie stoi sucha litera napisana. Jakaś zasada. Stoi zawsze miłość Boga. Zawsze miłość Boga, Jego miłosierdzie i życie człowieka. Zawsze ono dążyło do tego, żeby dać życie człowiekowi. Czy to jeżeli chodzi o szabat, czy każdy inny przepis. I właśnie ten sens prawa Jezus wydobywa na nowo, w tym miejscu, próbując pokazać to faryzeuszom. Ale można powiedzieć, no kim ty jesteś, że wolno ci takie rzeczy robić, interpretować, zmieniać te nasze halachiczne ogrodzenie, ten płot rozwalać. Kim jesteś, że tobie wolno to robić? A Jezus podsumowuje to słowami. Dlatego Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Pytanie, kim jest Jezus? kim on jest. Jaką władzę musi mieć Jezus, skoro nie tylko interpretuje szabat, ale zachowuje się jak ten, który decyduje o jego sensie. Jaki ma w ogóle sens szabat? Kim on jest? Jezus, mówiąc o Synu Człowieczym, tak naprawdę w myśleniu żydowskim odwołuje się do Księgi Daniela 7 rozdziału, gdzie Daniel ma wizję Syna Człowieczego, który otrzymuje chwałę, władzę, królestwo i panowanie wieczne. I oni doskonale o tym wiedzieli, chociaż Syn Człowieczy w Biblii też występuje jako forma, której się czasami określa zwykłego człowieka. To w tym kontekście i w tej sytuacji jakby mówi, że o tym właśnie Synu Człowieczym z Księgi Daniela. To jest postać posiadająca boską władzę, która została dana przez Boga w autorytecie, w wielkim autorytecie, w wielkiej mocy. Oznacza to, że tak naprawdę Syn Człowieczy ma prawo decydować również w kwestii szabatu. Jest Panem wszystkiego i On ma prawo ją interpretować szabat. Jezus, mówiąc, że szabat jest dany dla życia człowieka, tak naprawdę rozstrzyga to, co temu życiu ma służyć. Rozstrzyga i próbuje zamknąć usta faryzeuszom. I pokazuje, że Mesjasz ma władzę nad interpretacją Tory. I Jezus to nie mówi tylko w tym miejscu, ale w wielu miejscach innych też interpretuje Torę we właściwy sposób. Pokazuje esencję prawa, pokazuje, wydobywa to, co jest najważniejsze i te błędne myślenie próbuje ukrócić. Zresztą zobaczcie, że Jezus wielokrotnie mówi o tym i to nie jest jedno miejsce. Może nie aż tak bardzo dużo, no ale powiedzmy, że odnosi się do Izajasza, gdzie mówi: lud ten czci mnie wargami, a ich serce jest daleko ode mnie. Jakby pewne rzeczy się stały zwykłym wykonywaniem czynności w celu ochrony prawa, a jakby nie ma w tym serca, nie ma tej esencji, tego, co najważniejsze w prawie jest. Jezus przywraca właśnie to i naucza w odpowiedni sposób. Dlatego warto słuchać Jezusa, słuchać Jego słów, bo Jego słowa rzeczywiście wydobywają esencję prawa. Więc Jezus nie tylko mówi, jak obchodzić szabat, On mówi, kto ma prawo powiedzieć, czym szabat jest. Jako Syn Człowieczy, jako ten, który ma władzę. I ewangelista Marek dalej jakby przenosi nas w tej całej historii, żeby teraz pokazać, że Jezus udowadnia to, że jest Synem Człowieczym. Nie mówi, halo, to ja jestem, ale to, co uczyni, to potwierdza, że On jest tym Synem Człowieczym. I On ma absolutnie władzę i On ma absolutnie moc, żeby to czynić. I ewangelista Marek przenosi nas do drugiej sceny. I mówi, chociaż jego opis jest taki, można powiedzieć, wstęp, bardzo oszczędny, bo nie mówi za dużo, ale mówi po prostu, że Jezus szedł do synagogi po tych wydarzeniach z uczniami, po tym zarzucie faryzeuszy. I czytamy, że był tam po prostu człowiek z uschłą ręką, z bezwładną ręką, która po prostu nie działała. Nie znamy imienia, nie znamy historii, no ale wiemy, że po prostu jego ręka była totalnie bezwładna, nie mogła wykonywać niczego. I wiecie, i tak kiedy popatrzymy na te czasy, które tam były, w których to wydarzenie ma miejsce, to nie był jakiś drobiazg, że o, tam przyszedł, ręka nie działa. Ale ręka była czymś bardzo, bardzo istotnym, jeżeli chodzi o tamte czasy. Ponieważ ręka była znakiem godności, nie tylko takim czymś, że mam lub jej nie mam, działa lub nie, ale była znakiem godności, była po prostu narzędziem pracy. Często była narzędziem czy możliwością utrzymania rodziny. My sobie może tego nie zdajemy sprawy, ale rzeczywiście w tamtych czasach tak było. Był taki człowiek, który miał uschłą rękę, był na marginesie. Wiecie, dzisiaj mamy tak rozbudowane kwestie ochrony ludzi niepełnosprawnych. W tamtych czasach nie było, bardzo źle było postrzegane to, jeśli ktoś był niepełnosprawny, jeśli ktoś miał uschłą rękę, tak? Było to bardzo źle postrzegane. Taki człowiek znalazł się w jakiś sposób w synagodze, w miejscu bardzo religijnym, można powiedzieć, że mógłby się spodziewać tylko dobra, mógłby się spodziewać przywrócenia życia, mógłby się spodziewać uzdrowienia, mógłby się spodziewać chociaż okazania mu współczucia, miłości. Natomiast ewangelista Marek opisuje, że faryzeusze, czyli najbardziej religijni ludzie, najbardziej znający się na wszystkim, przyglądali się Jezusowi, czy go w szabat uzdrowi, w jakim celu? Aby go oskarżyć. Tak czytamy. Przyglądali się Jezusowi, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć. Tak czytamy w tekście. W szok. Więc zobaczcie, oni nie zadawali sobie pytania, czy ten człowiek odzyska życie, czy zostanie przywrócony do życia, normalnego życia. Będzie mógł pracować, zarabiać, społecznie będzie akceptowalny, po prostu wróci do swojego życia. Nie zadawali sobie tego pytania, tylko zadawali pytanie, czy Jezus przekroczy ustaloną przez nas granicę, przez naszą tradycję tą granicę, czy Jezus przekroczy. To było centrum ich myślenia. I użyte jest tu greckie słowo kategoreo, czyli oznacza ono oskarżać, ale w greckim języku było to często używane w takim kontekście prawniczo-sądowym, czyli jeżeli chciało się kogoś oskarżyć, postawić przed sąd, udowodnić, że coś ktoś źle robi, to właśnie w tym języku się mówiło kategoreo, czyli mamy przeciwko ciebie oskarżenie, mamy dowód i tak dalej. Więc ich oczy były skierowane na Jezusa po to, żeby po prostu udowodnić Jezusowi i go oskarżyć i mieć podstawę do tego, żeby został ukamienowany. Bo rzeczywiście za szabat, za przekroczenie szabatu była sroga kara w Izraelu, jeżeli chodzi o tą tradycję żydowską. Więc mamy ten typowy grecki język sądowy, tak jakby faryzeusze przygotowywali oskarżenie czy akt oskarżenia przeciwko Jezusowi. Czy się potknie i czy publicznie będą mogli go oskarżyć. Więc patrzą, co Jezus zrobi, ale Jezus każe choremu stanąć na środku. Tak, aby każdy widział. Tak, aby żadne oko nie mogło nie zobaczyć. I mówi tak jakby chciał powiedzieć tak. Jeśli chcecie porozmawiać ze mną o szabacie, to spójrzcie najpierw na człowieka. To spójrzcie na tego człowieka. Jeżeli mamy rozmawiać o szabacie, to zacznijmy od tego. Oczywiście Jezus tak nie powiedział, ale to, co zrobił, właśnie to pokazuje. Postawił go na środku, i pyta ich nie o to, czy w szabat powinniśmy uzdrawiać, czy nie, rozstrzygajmy to i teraz porozmawiajmy na ten temat, ale Jezus jest niesamowity. Jezus jest niesamowity, bo pyta tak, czy wolno w szabat czynić dobrze, czy źle? Ocalić życie, czy zabić? No i to jest pułapka. To jest retoryczna pułapka dla faryzeuszy. Dlaczego? Bo jeśli powiedzą, nie wolno czynić dobra, jeśli tak odpowiedzą, no to ujawniają swoją głupotę, swoją ignorancję i absurd totalny. Jeśli powiedzą, można zabić w szabat człowieka, tak? Ale z drugiej strony, jeśli powiedzą, wolno w szabat dobrze czynić, i jeśli można życie uratować, to przegrywają oskarżenie. Publicznie przegrywają swoją jakby retorykę. Więc co czytamy? I czytamy, że oni milczeli. No lepiej się nie odezwać, no bo jakby Jezus ich zapędził w kozi róg właśnie, w kozi róg. I wiecie, to jest milczenie religijnego serca, które nie chce uznać prawdy, które nie chce uznać, że Jezus ma rację, że Jezus mówi prawdę, więc lepiej nie odzywać się. Jezus jest natomiast zasmucony całą tą religijnością, całą tą obłudą, zatwardziałością serc faryzeuszy, jak twarde ich serce jest w tym momencie, że widząc człowieka cierpiącego, którego ręka jest uschnięta, nie mają za grosz w swoim sercu miłosierdzia i miłości do niego. I wolą trzymać tych swoich zasad, tego płotu, żeby nikt nie ruszył, niż żeby przywrócić człowiekowi życie. I teraz ewangelista Marek pokazuje, jak Pan Szabatu objawia się nie poprzez zniesienie dnia, że zniósł i coś przekracza, bo to w ogóle nie o to chodzi tutaj w tym miejscu, lecz poprzez przywrócenia tego, co od początku było zamysłem Bożym, co Bóg od zawsze czynił, co Jego serce dążyło właśnie w tym kierunku, co Boże serce dążyło w tym kierunku. I też odsłania autorytet Jezusa jako Pana Szabatu. Marek opisuje to w niezwykły sposób. Jezus bowiem nie wykonuje żadnej pracy. To nie jest robota lekarza, że tam masaż, rehabilitacja ręki. Jezus wydaje polecenie. On tylko mówi słowem. Tak jak Bóg uzdrawiał w Starym Testamencie, tak samo Jezus sam z siebie to czyni. Wydaje polecenie człowiekowi i mówi mu, wyciągnij rękę. Tylko tyle. Nie ma tam żadnych kroków uzdrowienia czy czegokolwiek. I to wystarcza. Słowa Jezusa wystarczają, żeby jego ręka została przywrócona, bo tam jest to słowo greckie użyte, że z przywrócenia do tego, co było pierwotnie. Czyli nie tylko jakaś uzdrowienie, polepszenie, tylko właściwie do tego, jak było na początku. Jak jego ręka była pełnosprawna na samym początku. Taka nówka sztuka. I wiecie co? I można powiedzieć, jeżeli to jest, dzieje się w zgromadzeniu, gdzie powinien Bóg być na pierwszym miejscu, jeżeli to jest w miejscu, gdzie człowiek powinien doświadczyć miłości, Bożej akceptacji, jakiejś przemiany, przywrócenia do życia, a czytamy o tym, że faryzeusze tylko wyszli stamtąd i naradzali się z Herodianami przeciwko Jezusowi, jakby tylko go zgładzić. Co by tu wymyślić, bo ich plan oczywiście się nie powiódł. Dlaczego jest taka gwałtowna reakcja? Oczywiście mówiliśmy o tym, ale zobaczcie, że jeśli, bo Jezus mówi do nich ich językiem, bo jeśli Jezus jest Panem Szabatu, jeśli w dniu, którym jest znakiem przymierza, który był mega ważny dla Izraela, to był bardzo ważny dzień, przywraca życie człowiekowi i jeśli czyni to dodatkowo z własnego autorytetu, bo nie potrzebował żadnej modlitwy, żadnego, nie mówił zgromadzenie, no to teraz pomódlmy się za tego człowieka, niech Bóg przywróci mu, tylko sam wydaje rozkaz. Jeśli czyni to z własnego autorytetu, to pozostają dwie opcje. Albo Jezus bluźni, jest niespełna rozumu i narusza totalnie porządek, który został ustanowiony, jeżeli chodzi o szabat. Albo jest Panem, albo jest Synem Człowieczym, albo jest Panem wszystkiego. Sam Bóg objawił się właśnie teraz w synagodze. Nie ma innej możliwości. Problem polega na tym, że faryzeusze, mimo widząc, co Jezus uczynił, słysząc i widząc, zatwardzili swoje serce. Dlatego nie byli w stanie rozpoznać tego, że przed ich obliczem stoi właśnie Syn Człowieczy. Stoi Mesjasz, Pan Szabatu. I pokazuje, czym szabat jest. Czym on jest dla człowieka. Jest miejscem przywrócenia do życia. Dniem radości. Dniem społeczności. Dniem, że jestem z Panem na nowo. Przywrócenia do życia. I w tym miejscu wszystko, co czytaliśmy, co rozważaliśmy, układa się w piękną całość. Gdy Jezus stawia człowieka z uschłą ręką przed publicznością ludzi religijnych, ludzi wierzących, można powiedzieć, i przywraca mu życie, bo to nie tylko ręka, to jest całe życie, pokazuje, czym szabat jest w praktyce, czym on jest dla człowieka. Szabat został ustanowiony dla człowieka, nie szabat, a nie człowiek dla szabatu. Nie przepis został ustanowiony dla człowieka, nie człowiek dla przepisu. Szabat miał być miejscem zaufania, gdzie przychodzisz, gdzie spędzasz czas z Panem, czasem radości, nie lęku, czasem takiej intymnej relacji, a nie oskarżenia. W tej scenie widzimy to samo, co było w tej scenie stworzenia. Bóg działa, Jezus działa, a człowiek może odpocząć w jego działaniu. To jest sedno szabatu. Bóg działa, Jezus działa, a człowiek może odpocząć w Jego działaniu. I w tej historii człowiek spotyka się z Jezusem, z Synem Człowieczym, Panem, który działając z własnego autorytetu przywraca człowiekowi życie. Alleluja! Chwała Ci, Jezus! Dlatego, kochani, możesz Ty dzisiaj też zobaczyć, że nie jesteś właścicielem stworzenia i tak mało od Ciebie zależy. Tak naprawdę mało od nas zależy. Kwestii życia. Ja wiem, że jakieś tam praca, mamy wrażenie czasami, że się wszystko załamie, jak jeden dzień zostawię. Na jeden dzień zostawię wszystko po prostu w tyle. Dom, obowiązki, wszystko inne. Że wszystko się załamie po prostu. Ale to nie ty podtrzymujesz świat w istnieniu. Kto to czyni? Zapraszam was do listu do Hebrajczyków już na same zakończenie, żebyście z tym zostali w swoich serduszkach. Hebrajczyków, 1:3. On, który jest blaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, tu mowa o Jezusie, i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Co to znaczy, że tak naprawdę Jezus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy? Co to jest, znaczy wszystko? No to znaczy wszystko. Wszystko to wszystko. Greckie słowo peron oznacza nie tyle takie bierne trzymanie czegoś, ale takie czynne niesienie, prowadzenie, utrzymywanie w istnieniu. To słowo to oznacza, że jakby Jezus utrzymuje swoim słowem wszystko w istnieniu, że wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Nie dzięki Tobie, nie dzięki mnie, ale dzięki Jezusowi. I zobaczcie, świat został stworzony przez Boga, ale trwa w szabacie, ponieważ Syn nieustannie działa swoim słowem. Że Jezus działa swoim słowem. I to jest piękne, to mi dało tyle radości. Wiecie, i to ten dzień, ten szabat, dzisiaj mamy, oczywiście Kościół poprzekręcał wszystko. Kiedyś pierwszy wiek to Żydzi pogańskiego, znaczy wierzący pogańskiego pochodzenia żydowskiego spędzali szabat razem. Nikt z tym problemu nie miał. Każdy rozumiał, po co to jest. Nauczał Paweł na ten temat. Dobrze o tym wszystkim mówi. Wszystko było jasne. Później oczywiście długa historia. Ale mamy powywracane wszystko. My nic nie rozumiemy na ten temat. Dzisiaj chciałem wam troszeczkę o tym powiedzieć. Chociaż ziarenko zasiadł w waszym sercu, że naprawdę potrzebujemy tego czasu z Panem. Potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy zobaczyć, że nie jestem właścicielem tego świata i świat się nie załamie, że możesz oddać wszystko w ręce Jezusa, że możesz na Nim polegać. W tym dniu tak bardzo potrzebujesz się zatrzymać i oddać w Jego ręce wszystko. Następny tydzień, żeby mieć siłę pójść do pracy, żeby mieć siłę stawić czoła różnym problemom, obowiązkom i tak dalej. Jezus tej siły daje. Zaczyna sobie uświadamiać, że to On panuje nad wszystkim. Że On jest Panem w całej sferze Twojego życia. I niech tak będzie, moi drodzy. I może dzisiaj Duch Święty właśnie mówi na naszych serc, że potrzebujesz tego czasu. Że potrzebujesz jakby stanąć może na środku i wziąć życie od Niego. Wziąć życie od Jezusa, bo On wie, że chce się z Tobą spotkać i chce, żebyś Ty właśnie w tym dniu odpoczął, żebyś w tym dniu zaufał Jemu. Amen, kochani.